W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w niedzielny poranek i zapraszam w drogę. Nasza audycja dziś szczególnie naznaczona będzie historią wędrowania. Zaczniemy od dróg wojennych. Tymi drogami podążają goście Alicji Samolowicz-Jeglickiej, jadąc z darami na Ukrainę. Opowiem też o najstarszych szlakach pątniczych wiodących do Santiago de Compostela, tych lądowych i tych morskich. A Piotr Piotrowski, nasz ekspert z gościa niedzielnego, ekspert od wędrowania w Wielkim Poście, przybliży Państwu ideę Drogi Krzyżowej, tym razem drogi na Kamienną Górę w Gdyni. Zachęcam, byście Państwo zostali z nami przez najbliższe 30 minut, bo na deser zostawiam wędrowanie Andrzeja Urbańskiego i księdza Piotra Przyborka po Ziemi Świętej.
W drodze.
Piwnice kościołów służą za schrony. Na zakrystiach śpią uciekające przed wojną kobiety z dziećmi. Zajrzyjmy więc z naszymi gośćmi na parafie, które służą pomocą uchodźcom. Ala Samolewicz-Jeglicka opowie teraz o drodze wojennej Sławka Dynka i jego żony Patrycji Michońskiej-Dynek. Tych dwoje przemierza ukraińskie drogi od momentu wybuchu wojny na Ukrainie.
Jak wygląda droga, jak się jedzie z Polski na Ukrainę?
My przekraczamy drogę na przejściu granicznym Chrebenne-Rawaruska. Byliśmy tam już kilka razy. Za każdym razem jest trochę inaczej. Kiedyś było pusto z polskiej strony na ukraińską i tłumy ludzi po tamtej stronie. Teraz, kiedy przekraczamy granicę, ten ruch już wygląda trochę inaczej. Mnóstwo samochodów z darami, tirów z darami, jadących właśnie w stronę Ukrainy.
Jest bezpiecznie?
Sama droga jest bezpieczna. O tyle, o ile można powiedzieć, no bo to jest cały czas już po przekroczeniu granicy, jest to jednak strefa wojny. Na szczęście, dzięki Bogu, po tej stronie, od naszej strony, cały czas jest w miarę bezpiecznie. We Lwowie pojawia się kłopot, bo są cały czas alarmy. Cały czas alarmy powietrzne. Ostatnio no tak Rosjanie macają tymi nalotami wokół Lwowa. Jakoś Bogu dzięki na razie tylko raz chyba mocniej trafili we Lwów. To akurat podczas naszego ostatniego pobytu, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych był w Polsce, to uderzyli Rosjanie bardzo blisko nas. No myśmy widzieli, jak chroniliśmy się najpierw podczas alarmu w bramie na rynku, potem podchodziliśmy bliżej tych eksplozji. Uderzył blisko. Uderzyły blisko te rakiety, nie za blisko nas. Widzieliśmy to wszystko i poszliśmy w tamtym kierunku z Patrycją razem.
Ale chowaliśmy się, to skoro już mowa o schronie, chowaliśmy się między innymi w kościołach, bo kościoły dzisiaj przygotowane są do tego, żeby, jeśli tylko mają piwnicę, to żeby one były zamieniane na schrony i żeby ktoś, kto ma taką potrzebę, mógł się tam ukryć, mógł się tam schować. W związku z tym, w zależności od miejsca, czasem jest trochę więcej miejsca, czasem trochę mniej, ale drzwi są zawsze otwarte i każdy tam jest przyjmowany. Na przykład w kurii archidiecezji lwowskiej jest nawet przygotowana specjalna kaplica.
Pod ziemią?
Tak, tak. Mówimy tutaj o takim miejscu pod ziemią, przygotowanym. Są krzesła, jest mała kapliczka, gdzie stoi krzyż i leżą, każdy może wziąć takie małe medaliki. My nazwaliśmy je Matką Boską.
Matka Boska Schronowska.
Matka Schronowska. Tam się kryją, no my właściwie byliśmy przychodniami, ale są osoby, które po prostu wiedzą, że w tych miejscach jest bezpieczna piwnica, bezpieczny schron i tam można przyjść, jest coś do picia, na zimno, na ciepło, coś słodkiego, no bo nigdy nie wiadomo, czy ten alarm potrwa pół godziny, godzinę czy pięć, tak jak ostatnio.
Jak wygląda życie w parafiach? Wy zauważacie, że po prostu do kościołów, do miejsc zakonnych przychodzi więcej osób?
To wszystko zależy, bo my o to samo pytamy właśnie. Tam na miejscu pytamy księży, pytamy biskupów i oni odpowiadają tak, że z jednej strony wiele osób z Lwowa wyjechało do Polski. Mówimy o mieszkańcach Lwowa i to trwa przez ostatnich kilka tygodni. Więc z tego punktu widzenia tych ludzi jest trochę mniej, ale przecież są przyjezdni ze wschodu. Tam oni są prawosławni, są grekokatolikami, rzymskokatolikami. W związku z tym to nie jest tak, że wszyscy od razu w kościele katolickim się pojawią, rzymskokatolickim. Natomiast rzeczywiście te osoby też szukają tam przede wszystkim pomocy. I na przykład parafia Jana Pawła II w Lwowie zamieniło całą swoją plebanię na miejsce dla uchodźców i byliśmy tam. Właściwie każdy centymetr kwadratowy jest zajęty albo na salę zabaw dla dzieci, albo na materace. Nawet ksiądz proboszcz oddał swoje mieszkanie, swoje pokoje dla uchodźców, a sam zamieszkał w zakrystii. Więc każdy chce pomagać, na ile to jest tylko możliwe. Oni potrzebują dachu nad głową, jakiegoś bezpiecznego miejsca i parafie się otwierają, zakony się otwierają, klasztory. Także wszyscy są tam otwarci.
Uchodźcy naprawdę wyglądają tak, jak można było oglądać zdjęcia dokumentalne z czasów II wojny światowej. W dzisiejszych czasach wydaje się to niemożliwe, ale to naprawdę jest tak, że idzie mama, która ma w jednym ręku torebkę foliową albo jakąś torbę, a za drugim trzyma rączkę swojego dziecka drugą ręką. I oni tak idą, wyrwani z tych domów. To, co mają na sobie z ubrani, to wszystko. Nie mają nic. I w parafiach kwitnie życie, bo tam dostają i opiekę medyczną, i jedzenie, no i najważniejsze dach nad głową. Wszystko to dostają i mogą tam przeczekać najtrudniejszy czas i potem jechać dalej na zachód, do Polski albo jeszcze gdzieś dalej.
Ale niektórzy czekają właśnie w tych miejscach, w parafiach, na zakończenie wojny i mówią, dom to jest dom. My chcemy wrócić do domu, nie chcemy nigdzie uciekać, nie chcemy opuszczać Ukrainy. Taka pani starsza ostatnio mówiła, dom je dom.
Coś was zaskoczyło, jak przebywacie w tych akurat miejscach, takich związanych z kościołem, z religią, z wiarą?
Tam jest potężne dobro. To jest nieprawdopodobne, to ciężko pisać słowami. To tego trzeba tam dotknąć, doświadczyć, ale dobro jest niewiarygodne. I właściwie wiarygodne i wdzięczność Ukraińców wobec Polski. Jak widzą, tylko jak widzą u nas, no my nosimy akurat zawsze jakiś tam biało-czerwony element na ubraniu, to dziękują, łapią za rękę, nie chcą puścić, proszą, żeby przekazać Polakom, za każdym razem to robimy, jak mamy okazję, żeby przekazać Polakom, jak bardzo są wdzięczni i dziękują. Dziakuju, dziakuju, duże dziakuju.
Wesprzeć możemy modlitwą wszystkich tam, prawda? My tutaj, będąc w bezpiecznym miejscu.
Na pewno modlitwa jest bardzo potrzebna i z księdzem Edwardem, biskupem Kawą, właśnie z archidiecezji lwowskiej, o tym rozmawialiśmy, że właściwie wszyscy rzucili się do pomocy. Ona jest przeogromna, niektórzy prawie nie śpią, bo angażują się w pomoc i tak zastanawialiśmy się nad tym, jak w tej pracy nie zagubić siebie, nie stracić tego czasu na modlitwę, na skupienie, bo człowiek cały czas jest w biegu i każdej minuty szkoda na siedzenie i na zastanawianie się, co tu zrobić, bo jest tyle osób potrzebujących i tyle rzeczy do zrobienia, ale rzeczywiście tego zapominać nie możemy. Zresztą wiele osób też, nawet księża mówią do tych, którzy pomagają, z nami rozmawiają i mówią, to jest bardzo miłe, ale to muszę powiedzieć, że bardzo trudno to przyjąć. Pamiętajcie o odpoczynku.
Byliście na jakiejś mszy? Tam zdarzyło wam się?
Właściwie codziennie jesteśmy na mszy, bo korzystamy z pomocy naszych przyjaciół, ojców paulistów, u których nocujemy, którzy nam zapewnili dach nad głową. Bo to jest tak, że my staramy się komuś pomóc tam, ale tam nam także pomagają. Więc korzystamy z gościny ojców paulistów. Tam mamy dach nad głową i piwnicę pod nogami, więc to jest przydatna rzecz. I są codziennie msze, także wszystko jest w porządku.
Spotkaliśmy się kilka tygodni temu z siostrami sercankami, które mają w swoim mieszkaniu, klasztorze, takim niewielkim klasztorze, też kaplicę z Najświętszym Sakramentem i też miały wielki dylemat, co zrobić, kiedy będzie alarm.
Czego brakuje w parafiach, w zakonach, księżom, zakonnikom, siostrom zakonnym?
Powoli w kościołach zaczyna brakować, może to nie jest bardzo jeszcze dojmujący brak, ale zaczyna brakować hostii i komunikantów. Jak to mówią, księża strategiczny towar, bo bez tego będzie trudno z mszą świętą i z komunią świętą. Otóż wiele sióstr, które musiały zamknąć swoje klasztory albo z powodu działań wojennych musiały przenieść się bardziej na zachód, po prostu nie mogą tych komunikantów już wyrabiać, piec, w związku z tym ich powoli zaczyna brakować. Już zaczyna brakować na wschodzie, więc zachód Ukrainy, Lwów, okolice zbierają komunikanty i też my im w tym pomagamy i wysyłają dalej na wschód, żeby na pewno ich nie zabrakło.
Pierwszą partię komunikantów to już zawieźliśmy i tu znowu serdeczne podziękowania do naszego przyjaciela księdza Bogusława Jankowskiego z Konstancina pod Warszawą. Pierwsza porcja to skromna, jeśli chodzi o potrzeby ukraińskie, ale 5000 komunikantów i hostie to jednak jest sporo. Zawieźliśmy już i przekazaliśmy. Będziemy wozili, podejrzewam, kolejne.
Bardzo ostrożnie wieźliśmy, żeby się tylko nie pokruszyły.
Czyli co, szukamy w sklepach, hurtowniach?
Wiemy, że w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej już prowadzona jest taka akcja, że można przyjść do księgarni katolickiej i tam kupić i zostawić. No ale to jest Zielona Góra, Gorzów, Głogów. Myślę, że w każdym miejscu to są inne pomysły. Czasem księża po prostu składają się i przekazują. Można szukać w księgarniach katolickich, są hurtownie. Różne miejsca rzeczywiście, gdzie te komunikanty można pozyskiwać.
I wam dawać do przekazania?
Możemy, na pewno zawieziemy. Na pewno zawieziemy, damy we właściwe ręce i one pojadą dalej w miejsca, gdzie były wypiekane, przygotowywane komunikanty. Objęła wojna, no i z automatu no, przestały funkcjonować. Ale już wiemy, naprawdę w Polsce pojawił się też taki ruch, żeby te ubytki jednak uzupełnić.
To też takie dobre, że one są potrzebne tam, że ludzie przychodzą i chcą przyjmować.
Chcą i jedna z takich historii, kiedy wybuchła wojna, jeden z lwowskich księży opowiadał, że bardzo dużo młodych chłopaków przychodziło do spowiedzi przed wyjazdem na front, tak żeby być przygotowanym na wszystko, także dla nich też Komunia Święta.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Kilkanaście dni temu z Gdyni do hiszpańskiej La Coruny na pokładzie żaglowca Pogoria wyruszyła morska pielgrzymka do Santiago de Compostela. Wszystko rozpoczęło się w kościele świętego Jakuba w Gdańsku. To tam właśnie spotkałam się z pielgrzymami nadwiślańskiej organizacji turystycznej, którzy całą akcję z wędrowaniem i figurą świętego Jakuba koordynują. Ta figura świętego Jakuba na wybrzeże też dostała się drogą wodną, Wisłą, ale przyszedł czas, by pożeglowała dalej. Pożegnanie figury rozpoczęło się w kościele świętego Jakuba przy Wałowej.
Brat Zdzisław Duma, kapucyn. Kościół świętego Jakuba ma 600 lat tutaj w Gdańsku i widzimy tutaj poprzez całą historię, i to jest udokumentowane między innymi też właśnie w Muzeum Archeologicznym, że Gdańsk był takim miejscem, z którego bardzo wielu pielgrzymów właśnie wypływało do Hiszpanii. Inni szli, ale dużo podróżowało drogą morską. Co o tym mówi? Te kompostelki, które tam po pielgrzymowaniu otrzymywali właśnie pielgrzymi, znajdowały się właśnie w Gdańsku i wykopaliska archeologiczne właśnie pokazują, że rzeczywiście było to miejsce, z którego bardzo wielu pielgrzymów ruszało do Komposteli. Zresztą myślę, że ta reaktywowana droga bałtycka, tutaj pomorska droga, ona idzie z Kretingi aż do Komposteli, później przez Niemcy oczywiście tutaj całym nabrzeżem, pokazuje, że rzeczywiście no, było to żywe. Było to żywe. Dzisiaj jest jakiś powrót, tak można powiedzieć, bo nie chciałbym używać słowa moda, ale jest powrót do pielgrzymowania, do podążania do Komposteli i między innymi też rozwijają się drogi tutaj właśnie w Polsce.
Jak długo ta figura była tutaj w kościele kapucynów?
Od 30 grudnia do dzisiaj, czyli do 18 marca figura przebywała u nas. Wcześniej od sierpnia do grudnia przebywała w kościele mariackim.
I teraz drogą morską, teraz, a na razie rzeką chyba, Motławą, tak, do Gdyni, tak, przez Zatokę.
I przeniosą na Pogorię figurę i Pogorią popłyną właśnie do Hiszpanii, żeby później dalej już ten ostatni odcinek przenieść ją.
Wypływają w niedzielę.
Wypływają w niedzielę.
W ogóle szlaki Camino to są przede wszystkim szlaki piesze. Zgodnie z takimi regułami średniowiecznymi najbardziej szanowane były te pielgrzymki, które odbywały się z jak największym wysiłkiem, ale oczywiście zdając sobie sprawę z tamtych ówczesnych realiów, wiadomo było, że wędrowano konno, dzisiaj też to można robić. No i wykorzystywano na pewno szlaki wodne, mamy to udokumentowane i to ta Camino de Vistula nie jest ani konkurencją, jest po prostu jakimś takim wariantem, jakby uzupełnieniem, przede wszystkim dla tych, którzy kochają wodę, a nie chcieliby tracić możliwości kontaktu z duchowością jakubową, którą właśnie przez to Camino de Vistula chcemy wzbogacić, bo szlaki piesze są jednak szlakami pieszym. Ja jestem sam piechurem pieszym, ja sam wędruję po szlakach Camino i one są dla mnie najbardziej ukochane, ale skoro pojawiła się taka potrzeba i możliwość, a przy okazji jeszcze jest szansa na promowanie takiej starej tradycji budowy drewnianych łodzi wiślanych, nie tylko wiślanych, rzecznych, która jest systematycznie jakby odtwarzana, odradza się właśnie Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, promuje tego rodzaju działania poprzez promowanie szkutników, którzy to wykonują, poprzez Festiwal Wisły, no wspaniałą imprezę, na którą serdecznie zapraszamy. I my troszkę wpisujemy się też w te wydarzenia związane z Festiwalem Wisły, bo nasze wędrówki Camino de Vistula wpisują się, bo do Torunia trafiamy wtedy, kiedy jest Festiwal Wisły.
Panie Pawle, kto pierwszy, kiedy, w którym wieku przepłynął tym szlakiem Camino de Vistula?
Tutaj tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo my możemy opierać się tylko na tych źródłach, które są zachowane, ale mamy informacje z kronik krzyżackich, które informują, że pielgrzymi wędrowali, zresztą krzyżacy mieli w zakresie swoich obowiązków w regule opiekę nad pielgrzymami i taką opieką roztaczali, stąd też w Toruniu Kościół świętego Jakuba był takim punktem zbornym i tam dopływali, dochodzili, dojeżdżali pielgrzymi i później już pod opieką, wtedy kiedy Pomorze było zagarnięte przez krzyżaków, oni udawali się dalej, bardzo często drogą wodną. Mamy informacje o tym, że z Gdańska płynęli do Lubeki, płynęli do Francji pielgrzymi, wykorzystując oczywiście szanse, jakie się nadarzały w związku z handlem od nas zboże, od nich towary luksusowe i w ten sposób to było. Także takiego formalnego szlaku, zresztą trzeba pamiętać, że i piesze szlaki wtedy nie istniały w takiej formie, w jakiej dzisiaj je rozumiemy, bo dzisiaj szlak to jest wyznaczona trasa, a wtedy po prostu każdy zdążał, zmierzał i tam, gdzie mu się udało dotrzeć, gdzie było bezpieczniej, gdzie miał trochę znajomości, gdzie ktoś już przetarł te szlaki, ale mamy informację, że ludzie tak wędrowali. Zresztą to jest taka odwieczna zasada, że jak mam daleką drogę do pokonania, to wybieram ten sposób i tę drogę, która jest najszybsza, najbezpieczniejsza i najbardziej mi odpowiada.
A właśnie droga wodna, droga rzeczna, morska była szybszą drogą niż
była szybsza, była bezpieczniejsza. Oczywiście zdarzały się różne katastrofy, no ale niebezpieczeństwa, jakie groziły wędrowcom pieszym, no były nieporównanie większe. Zwłaszcza, że od czasów reformacji trzeba było wędrować jeszcze przez kraje bardzo nieprzychylne pielgrzymkom, bo oni w ogóle nie uznawali przecież ani kultu świętych, ani pielgrzymek. Uznawali to za dziwactwo. No a w czasie wojen religijnych to już było całkowicie nierealne.
Towarzyszymy Camino de Vistula od zeszłego roku. Byliśmy tutaj w momencie, gdy przypłynęli do nas w sierpniu. Byliśmy w grudniu, gdy figura była przenoszona z kościoła mariackiego do kościoła świętego Jakuba. Także tak jako grupa gdańskich kaminowiczów śledzimy też fanpage w Lisu świętego Jakuba, także tak na bieżąco śledzimy wydarzenie.
Wybiera się Pani może w podróż morską? Któryś etap może Pani wybierze? Na przykład tutaj tą Tukaną na razie przez Zatokę?
W tym roku nie, natomiast może kiedyś taka sytuacja nastąpi.
Figura to jest dar pana Henryka Tomczaka. To jest artysta, który nie chce, żeby go nazywać rzeźbiarzem, bo on, jak Michał Anioł mówi, że on tylko odsuwa to, co jest, i odrzuca to, co niepotrzebne, a zostaje to, co jest potrzebne. No piękne takie, poeta, bardzo zaprzyjaźniony z nami. I jak usłyszał o tym, że kapitan Wacław Witkowski, który pobudował już chyba około 30 takich drewnianych łodzi, no, chcę uwiecznić świętego Jakuba w Dobrzyniu nad Wisłą, no to zaproponował, że może spróbuję wyrzeźbić. I to, co mu się udało wykonać, to jest właśnie ta rzeźba, z którą to rzeźbą wędrujemy. I teraz ja już powiedziałem o tym, jaka jest dalsza droga, że przewędrowała już bardzo dużo. Planujemy do Hiszpanii, będzie pielgrzymka piesza. A z pielgrzymką pieszą, już zakończywszy pielgrzymkę pieszą, wrócimy do Polski, umieścimy chwilowo figurę w kapliczce w sanktuarium świętego Jakuba w Toruniu, żeby 20 sierpnia zakończyć te dwuletnie działania, umieszczając figurkę w takiej kapliczce słupowej na brzegu Wisły. Zapraszam wszystkich. Takiego widoku nie ma chyba w całej Polsce. Rzeźba wcześniej płynęła od Krakowa do Gdańska, była w Bazylice Mariackiej tutaj w Gdańsku, później przenieśliśmy ją właśnie do Ojców Kapucynów. No i teraz kontynuujemy peregrynację na razie na statku Tukana, a przesiadamy się na żaglowiec Pogoria.
Ale pod pokład figury nie schowacie?
Nie, myślę, że nie schowamy. Niech ta figura też zobaczy
trochę
piękne Gdańska, tak.
A teraz, zostając w temacie drogi i w temacie wędrowania, zapraszam na Kamienną Górę. W studio już redaktor Gościa Niedzielnego Piotr Piotrowski. Ekspert od wędrowania drogą krzyżową, tym razem tą drogą, która w ubiegłym roku się odbyła.
Odbyła się. Ale wirtualnie.
Wirtualnie, dokładnie. Właśnie, bo to jest ta droga, która ruszyła z Bazyliki Morskiej na ulicy Świętojańskiej,
tak
dobrze
jest.
Mówię?
Dokładnie.
Na Kamienną Górę.
Dokładnie, a w tym roku ona ruszy w wersji takiej, którą znamy. 8 kwietnia droga ta, która wraca. Ona, to myślę, że to dobre sformułowanie, że wraca, bo ona też wraca w naszych głowach tak po tej pandemii, która sporo nam też napsuła w takim naszym odbiorze, w naszym życiu też i religijnym, i ona wraca, myślę, że ze zdwojoną siłą, tak powiem.
No tak, bo dodatkową intencją to będzie modlitwa o pokój w Ukrainie.
Oczywiście.
I chcecie, też organizatorzy pewnie będą chcieli włączyć Ukraińców.
Tak, no taki jest zamysł księdza Infułata Skalskiego, żeby Ukraińcy jedną stację odprawili, ponieśli krzyż.
Pięknie.
Myślę, że to piękna inicjatywa, ale też nie należy zapominać, w jakiej intencji też gdyńskiej ta droga krzyżowa się odbywa, więc zawsze jest to też związane ściśle z miastem.
Towarzyszy temu kompania honorowa
marynarki wojennej,
tak.
Dokładnie, także marynarze będą i na tej górze będzie, jakby też jak zapewniał mnie ksiądz Infułat, odnowienie, czy jakby przypomnienie tego aktu, który odbył się w tym momencie, to już będzie 2 tygodnie temu, czyli zawierzenia Rosji i Ukrainie, ale też całego świata niepokalanemu sercu Maryi. Także myślę, że warto, naprawdę warto, nie tylko w gdyńskiej, ale w ogóle w drodze krzyżowej brać udział.
To jest piękna droga, ona ma bardzo wielkie znaczenie dla gdynian, bo wiadomo, że ten krzyż niesiony jest przez ludzi, przez wspólnoty pracujące, działające w mieście. No teraz dodatkowa intencja Ukraina, wspaniała oprawa, o której to się rozpoczyna i ile czasu mniej więcej potrwa. Mamy jakieś takie dane, jeśli państwo z innych miast, oczywiście na Pomorzu, z Gdańska, z Sopotu, z Trójmiasta chcielibyście dotrzeć, no to może zaprośmy do Gdyni tym razem, zwłaszcza, że w ubiegłym roku, tak jak mówiłeś,
jasne,
była wirtualnie.
Dokładnie, więc zapraszamy 8 kwietnia na godzinę 18. Startujemy sprzed Bazyliki Morskiej na Świętojańskiej, no i potem tradycyjna trasa Świętojańską, Piłsudskiego, Legionów, Mickiewicza i do krzyża na Kamiennej Górze.
I jeszcze mamy chwilę czasu, Piotrze, chciałabym poruszyć temat Dominikańskiej Górki, bo tam też się sporo dzieje, w Gdańsku tym razem.
Dokładnie.
Chodzi o to, że młodzież, jak co roku, staje na wysokości zadania i przygotowuje śniadanie wielkanocne.
Dokładnie. Myślę, że co roku ten poziom utrzymują i pamiętają przede wszystkim o tych, którzy mają
gorzej
od nas. Ja mówię o nich ludzie ulicy i to nie jest nic oczywiście pejoratywnego. Oni po prostu tam żyją, tam trwają, taki wybrali sobie też los, często świadomie, i dla nich właśnie jest...
Nie przestają być ludźmi.
Tak jest, dokładnie. Dla nich właśnie jest śniadanie wielkanocne, które się odbędzie oczywiście w Wielkanoc. Od godziny 11 do godziny 13 będzie na nich oczekiwał namiot tutaj od ulicy Świętojańskiej naprzeciwko Bazyliki Świętego Mikołaja w Gdańsku. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Tam też, jak już wspominaliśmy o Ukraińcach, to też będą osoby, które z tym językiem też się tam pojawią, jeżeli ktoś by się znalazł taki, kto jeszcze nie jest jakby ogarnięty tą naszą wielką falą pomocy.
I oczywiście do tego stołu zapraszamy też wszystkich potrzebujących naszych braci z Ukrainy. Chociaż święta będą
dokładnie
mieli tydzień po nas, ale mogą te święta wspólnie obejść razem z nami.
A jak jesteśmy przy dzisiejszej niedzieli, to zapraszamy oczywiście do Mikołaja na kiermasz, który tam się dziś odbywa. No i kto pierwszy, ten lepszy, jeśli chodzi o słynną pomarańczową konfiturę.
Świąteczny.
Tak jest.
Kiermasz oczywiście.
Świąteczny kiermasz. Tak,
jadłeś? Bo ja tak.
No, nie jadłem, ale już któryś rok się zasadzą, żeby słoik tam sobie zabezpieczyć. No, mam nadzieję, że zdążę. Podobno znika już koło południa, może jej nie być. Także
i środki z tego kiermaszu tak właśnie jest. Zostają przeznaczone.
Wspierają akcję i oprócz tego wymiaru namiotowego, to jeszcze wymiar taki trwały w formie paczek, 650 pakietów chcą młodzi ludzie przygotować i czekają niezmiennie na wolontariuszy, więc jak słuchają nas młodzi ludzie, to bierzcie, zakasujcie rękawy i idźcie do górki, pomóżcie w przygotowaniu czegoś, co naprawdę jest piękne i szlachetne.
Dziękuję, Piotrze.
Dziękuję bardzo, Aniu. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.
Ciekawe dni przed nami. Będziemy śledzić to wszystko, co się dzieje, bo wchodzimy w wyjątkowy okres.
Tak jest.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
Na zakończenie naszego spotkania przypominam o trwającej w czasie Wielkiego Postu naszej radiowej propozycji dla Państwa. Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa. To audycja, która emitowana jest w każdy wtorek i piątek o godzinie 12:15. A teraz posłuchajmy, o czym rozmawiali ostatnio ksiądz dr Piotr Przyborek i Andrzej Urbański.
Bliżej. Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Nie spodziewaliśmy się, że ta wędrówka po Ziemi Świętej do Jerozolimy będzie miała taki wymiar, który jest naznaczony śmiercią, ale jednocześnie nadzieją tego narodu ukraińskiego, który szuka też pomocy w naszym narodzie, ale też walczy o swoją ojczyznę i o to dobro, które przecież w nadziei wręcz można powiedzieć.
No, tu możemy odwołać się i do naszych przykładów, do naszej ojczyzny, do naszej walki, czy to w czasie zaboru, czy w czasie jednej, drugiej wojny, czy innych, kolejnych, no, gdzie też przecież ta nadzieja tak naprawdę podtrzymywała obrońców, podtrzymywała patriotów, żeby nie tracić ducha i walczyć. Może już nie w swoje imię, bo nie wiadomo, jak to się skończy, myśleli, ale już w imię tych przyszłych pokoleń.
A mimo wszystko wędrujemy i podejmujemy się tego trudu dążenia ku Jerozolimie. Czy jest jakiś moment jeden, który może nas jednak, mimo tego, że wiemy doskonale, że Chrystus umiera na krzyżu, ale jednak to zmartwychwstanie, które chciałbym, żeby ono było bardziej wyakcentowane i myślę, że związane z nadzieją, bo o tej nadziei dzisiaj powinniśmy mówić bardzo, bardzo dużo. Czy jest jakiś moment, na który musimy zwrócić uwagę w sposób szczególny?
No, na pewno to jest taki moment dla mnie, ale też pewnie dla wszystkich bardzo poruszający. Moment ogromnej nadziei mimo dramatu krzyża, mimo dramatu śmierci. To jest ten tak zwany dobry łotr, który wisiał obok Jezusa. I jeden z tych łotrów, bo dwóch było obok niego ukrzyżowanych, zaczyna wyklinać Pana Jezusa, wyśmiewać, a drugi mówi, my słuszną karę ponosimy za czyny, które popełniliśmy, a zatem to nie były aniołki, to były rzeczywiście łotry, to byli rzeczywiście łotrzy, ale on zwraca się do Jezusa, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I Jezus natychmiast mówi, dziś ze mną będziesz w raju. Już nie było powrotu, nie było, ale jest łaska przebaczenia, to jest chyba coś najbardziej istotnego. I Chrystus właśnie za nasze grzechy umiera, żeby nam przebaczyć te grzechy, żebyśmy nie musieli ponosić ich konsekwencji, czyli śmierci wiecznej.
Ta Jerozolima ma mnóstwo miejsc, po których stąpał Jezus Chrystus. Oczywiście Droga Krzyżowa, po której wędrował. Dzisiaj przecież wiemy doskonale, że ta Jerozolima wygląda nieco inaczej. Ale jak już jesteśmy w Jerozolimie, to od czego w ogóle zacząć? Bo można się pogubić w tej wędrówce.
Zacznijmy sobie od procesji z palmami. To jest taki moment, który jest naturalną konsekwencją naszej drogi, bo po pobycie Pana Jezusa w Betanii, po kolacji, po spędzonej tam nocy, jak pisze Jan, nazajutrz weszli na Górę Oliwną, weszli od wschodu, żeby zejść po zachodniej stronie tej Góry Oliwnej i wtedy wejść do Jeruzalem. Bo Jerozolima otoczona jest przez te góry, a zatem skoro góra, to z jednej strony jest też dolina, która prowadzi do Jerozolimy, przez nią trzeba przejść, dolina Jozapata albo Cedronu, a z drugiej strony Dolina Gehenny. I teraz Pan Jezus, przychodząc z Galilei, z Betanii, wchodzi na Górę Oliwną i tam się rozpoczyna cudowna procesja z palmami. mówię, to rozpoczyna się, ponieważ to jest zwyczaj wielkotygodniowy, który szczególnie brzmi w Jeruzalem, na szczycie góry, w miejscu, które nazywa się Betfage. Tam się upamiętnia właśnie tego osiołka, którego Pan Jezus dosiadł. Jest dzisiaj taki malutki kościółek w tej Jerozolimie Wschodniej, na szczycie Góry Oliwnej, i stamtąd wszyscy pielgrzymi, którzy przybyli na święta do Jerozolimy, wyruszają z palmami, by przejść przez Dolinę Jozafata, Potok Cedronu i wejść do Jerozolimy.
A ta symbolika palm, jak ona jest ważna? Znaczy, to jest radość oczywiście z powitania kogoś ważnego.
No, palmy to tak jakby tu u nas powiedzieć kwiaty sypano, bo rzeczywiście to jest jednak kraj pustynny, tam kwiatów za dużo się nie uświadcza, zatem palmy albo drzewka oliwne, czyli też mają listki, to jedyne, co można zrywać, zbierać, bo palmy oczywiście daktylowe, i rzucać to jako taką radość. Zresztą te śpiewy, które tam wtedy o znaczeniu mesjańskim psalmy, Hosanna synowi Dawidowemu, to jest tytuł mesjański. Pamiętamy, że z rodu Dawida miał pochodzić Mesjasz według proroctwa Dawidowi udzielonemu, a zawsze Pascha była czasem, kiedy spodziewano się nadejścia tego Mesjasza. Czyli po prostu widząc, czego Jezus dokonał, mając świadomości wydarzenia chociażby z Betanii, gdzie Jezus chrzcił Łazarza i inne cuda, ludzie tak na Niego patrzyli i w ten sposób zaczęli Go witać.
Zaczyna się od wielkiej radości, od wielkiego tłumu, który Go wita, od przyjaznych gestów, słońca, które pali z nieba i oświetla wjeżdżającego na osiołku skromnym. Jednak to też jest ważny gest, że Jezus Chrystus nie wjechał na jakimś pięknym koniu, na rumaku, tylko właśnie na zwykłym, prostym osiołku.
To po pierwsze jest świadectwo tego, że ten Mesjasz ma być zupełnie inny niż ten, który był w wyobrażeniach Żydów tamtego czasu. Ale z drugiej strony tu też oczywiście jest odwołanie do proroctwa Zachariasza o źrebięciu oślicy, na którym wjedzie Mesjasz. Także Żydzi doskonale to odczytywali, znając te proroctwa, i w ten sposób to widzieli. Dlatego też na przykład lud ludem, który przyszedł, powitał, ale przełożeni z świątyni, arcykapłani, odczytywali to właściwie i widzieli to w kontekście tego mesjaństwa i tych zapowiedzi wszystkich, którymi żyli od wieków. A zatem rzeczywiście nic więcej dodać, tylko po prostu tego Mesjasza, który przychodzi i przez jednych jest życzliwie przyjęty, a przez drugich odrzucony. Zresztą ci pierwsi też za chwilę, kilka dni później, w miejsce Hosanna będą wołać na krzyż nim. Tak więc znowu pojawia się nam ta tajemnica zła, która potrafi tak odmienić serce człowieka, że raz mówi to, a drugi raz mówi coś dokładnie odwrotnego.
Ta tajemnica zła, która nam towarzyszy w tej wędrówce wielkopostnej, a jednocześnie wiemy doskonale, co dzieje się na Ukrainie i jak z tą tajemnicą zła mierzy się cały świat w chwili obecnej. Nie spodziewaliśmy się, ja to cały czas powtarzam, ale nie spodziewaliśmy się, że tak będzie przebiegać ten Wielki Post.
I teraz, mając świadomość tej tajemnicy zła, którą Pan Jezus niejednokrotnie zapowiadał, po prostu nie tyle mamy dać się temu złu zwyciężyć, ale to zło dobrem zwyciężać, bo jeżeli poddamy się i załamiemy, to będziemy kolejnymi ofiarami tego zła. A jeżeli postaramy się jakieś światło w ciemność tego zła wnieść, chociażby poprzez najdrobniejsze gesty, chociażby poprzez modlitwę, chociażby poprzez otwarte serce, to rzeczywiście to światło się rozleje. To jest taki piękny fragment w prologu Ewangelii świętego Jana, który porównuje Pana Jezusa do światła, które ciemności próbowały przygnieść, ale światło w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Zresztą ten gest Pana Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy, jest zapowiedzią czegoś, co dokona się na krzyżu. Mianowicie Żydzi w czasie Paschy ofiarowali baranka i idziemy tutaj za narracją Ewangelii świętego Jana. Święty Jan bardzo dokładnie numeruje poszczególne dni. 6 dni przed Paschą Jezus jest w Betanii i 5 dni przed Paschą wjeżdża do Jerozolimy przez Górę Oliwną. A 5 dni przed Paschą, 10 dnia miesiąca Nizan, Żydzi musieli kupić baranki, te jednoroczne bez skazy, żeby później je w czasie Paschy ofiarować, tak żeby trochę z tymi barankami pobyć, żeby z nimi się zaprzyjaźnić, żeby to rzeczywiście była ofiara. I w tym kontekście Jan pokazuje Jezusa. On jest tym barankiem, który za chwilę zostanie złożony za nas w ofierze. czyli już ten wjazd zapowiada to, co będzie miało miejsce później na krzyżu, gdzie krew baranka, już nie tego baranka składanego co roku w czasie świąt paschalnych przez Żydów w czasie uczty, ale krew baranka niepokalanego Jezusa Chrystusa gładzi ten grzech. I to jest ta światłość, to jest ta nadzieja. Dlatego, że nas ukochał do końca i dlatego, że za nas ofiarował swoje życie.
Po ulicach Jerozolimy będziemy chodzić w najbliższych odcinkach naszych spotkań. Bardzo Jezu, za tę refleksję o nadziei przede wszystkim dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne etapy naszej wielkopostnej wędrówki.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Do kolejnego wielkopostnego spotkania z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem i Andrzejem Urbańskim zachęcam w każdy wtorek i piątek o 12.15 w Radiu Gdańsk. Audycja nasza dobiegła końca. Dobrej niedzieli Państwu dziś życzę i za tydzień będziemy już święcić palmy, wejdziemy w Wielki Tydzień. Dziś kłaniam się, Anna Rębas i realizator audycji Jacek Puchalski.